Witam serdecznie, to są Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski.
A ja Jeziński Rafał.
Cześć Rafał. Ogień dzisiaj.
Tak, właśnie zawsze miałeś ten zwykły szablon wprowadzenia i dzisiaj go zmieniłeś.
Tak, no bo zawsze było i nic się nie dzieje i nie wiadomo o czym to mówić i tak dalej. No ale teraz wyjątkowo jest o czym mówić, bo po pierwsze odbyły się wyczekiwane już wybory prezydenckie. No nie wiem, no co teraz będziemy czekali. Po których to wyborach prezydenckich w Stanach, w przypadku zwycięstwa Donalda Trumpa, które wszystkim się wydawało mało prawdopodobne, no ale może jednak gdyby się stało, to to wszystko miało się zawalić, miał być już koniec świata, prawda? Miało, nie wiem, tak Stany miały zanurkować, dolar miał, nie wiem, tam krach na dolarze, wszystko miało w ogóle być, wszystko jakiś dramat, a tymczasem tam krach na dolarze widziałem trwał pół dnia, albo nawet niecałe, tak? Stany wzrosły, a w ogóle to, co się dzieje na notowaniach rynków kapitałowych w Europie, no to jest, a w Polsce w szczególności to już jest jakiś, jak ja to ładnie zacząłem, już ogień, prawda? Ogień, także a wszystko, nie wiem, mam wrażenie, wynika z tego, że Trump tuż po wyborze udzielił, jego pierwsze przemówienie było wyważone, umiarkowane, fajne, prorynkowe, że mają budować wszystko i tak dalej, a nie, że teraz, wiesz, nie koncentrował się na tym, że będą mur stawiać wiesz, na granicy z Meksykiem, bo to byłoby, to na tym by się ludzie koncentrowali, a tak to, bo to też jest pomysł, nie, że to jeden z pomysłów Trumpa. Tak jeszcze a propos wyborów, to nie chciałem zwrócić uwagi na taki może mało giełdowy temat, ale jak ten system wyborów w Stanach, na przykład głosowanie przez tych elektorów, bo gdyby był system wyboru no, tam bezpośredniego, głosowanie takie byłoby na prezydenta bezpośrednie, to wygrałaby Clinton, bo zdobyła tam bodajże jakieś 200 czy 300 tysięcy głosów więcej. Ale przez to, że jest głosowanie przez elektorów i po prostu w stanie, w którym wygrywa ten kandydat, on bierze wszystkich elektorów, no to tak się poukładało, że wygrał Trump. I to jest, z tego co kojarzę, to jest nie pierwszy raz w historii. Tak już się zdarzyło przynajmniej wtedy, kiedy Bush z Alem Gorem rywalizowali. I wówczas też, to był ten też, nie wiem, Rafał, czy pamiętasz, jak liczyli te głosy, tak pod światło, takie, wiesz, znaczy, czy to dobrze, tam chyba przeliczali, nie pamiętam, w którymś stanie przeliczali jeszcze raz, to też, gdyby to były wybory, że bezpośrednio prezydentem zostałby Al Gore, a tak został Bush, bo właśnie wziął gdzieś więcej elektorów. No ale, wracając tutaj do tematu, okazało się, że strach, przynajmniej w krótkim terminie, ma wielkie oczy, za czym, co to będzie później, bo tak naprawdę, przypomnijmy, że Trump zaczyna tam rządzić, no nie pamiętam do końca, 20 stycznia, albo, no coś tam w styczniu, 20 któregoś stycznia, że na razie jego wszystkie zapowiedzi były wyjątkowo łagodne i rynki się nie przestraszyły. Tak, słońce wstało następnego dnia, Armagedonu nie było, wszystkie wulkany nie wybuchły, można żyć dalej, słońce wstało, wszystko jest okej, prawda? No i tak, z rzeczy, które takich bardzo fajnych, najbardziej spektakularnych na polskiej giełdzie, to są oczywiście notowania KGHM-u. No i tu, Rafał, chciałbym wrócić, no nie to, żeby tutaj drzeć łacha z ciebie, no brońcie Panie Boże, do twojego artykułu, w którym skazałeś już na pożarcie dywidendę z KGHM-u, to chyba wszystko jest prawdą, wszystko tam, wszystkie te artykuły, wszystkie argumenty przynajmniej czy jest prawdą, gdy z wyłączeniem tego jednego warunku, że co będzie, gdy nastąpi eksplozja na notowaniach miedzi, chyba, która właśnie chyba nastąpiła.
Tak, no, notowania miedzi eksplodowały totalnie. To jest wzrost z 4600, obecnie mamy 5600.
Właśnie, drodzy słuchacze, zwróćcie uwagę, zwróćmy tu uwagę, jakiego sformułowania użyliśmy we dwójkę z Rafałem. Notowania miedzi nie wzrosły, notowania miedzi eksplodowały, prawda?
Dokładnie, to jest według mnie, to jest, ja fundamentalnych takich powodów nie widzę, tam się za bardzo co do podaży i popytu nic nie zmieniło. Trochę doklejają teraz analitycy, że jak Trump zapowiedział bardzo duże inwestycje infrastrukturalnie, to wzrośnie popyt na miedź. No to jest dla mnie taki argument bardzo mocno na siłę, bo po pierwsze największym, wiadomo, konsumentem są Chiny od wielu, wielu lat.
W ogóle po drugie, wszystkich.
Po drugie, każdy prezydent zapowiada w Ameryce, że te inwestycje infrastrukturalne na olbrzymią skalę będą, bo z tego będzie wiele milionów nowych miejsc pracy.
Popyt wewnętrzny i tak dalej.
No więc widzimy, że to takie tam na siłę, a dalej prognozy mówią, że będzie nadwyżka podaży w przyszłym roku, więc tutaj to jest na siłę. No to, co się wydarzyło na miedzi, to jest efekt po prostu rynków finansowych, czytaj najprawdopodobniej taki short covering, zamykanie krótkich pozycji, do tego dołączyły się po prostu automaty. Niebywale istotna rzecz. przebiła się linia trendu spadkowego, która trwa od 2011 roku.
Na
Pięcioletni
miedzi,
trend
na miedzi.
spadkowy na miedzi
Tak. Mhm.
pękł i tam było, to było chyba około 105-200. I to wywołało po prostu mega lawinę automatów i zamykania krótkich pozycji. I to jest ten efekt. Kiedy to się uspokoi, już fundamenty, racjonalizm dojdzie do głosu, wydaje mi się, że będziemy mieli do czynienia z większą korektą na miedzi, typową techniczną, fundamentalną korektą. Dzisiaj mamy jedną z rekordowych w ogóle luk wzrostowych na wykresie miedzi. No to się wszystko oczywiście przekłada na KGHM, no i bardzo prawidłowo, tak, bo wycena KGHM-u to jest pochodna wycena miedzi i innych surowców. A wracając do mojego artykułu, no to ja dalej uważam, że nie ma co się spodziewać wysokich dywidend z KGHM-u. Wiadomo, taka jest polityka Skarbu Państwa, że w inny sposób te zyski będą wypłacane, a KGHM ma na tyle, no, jakąś może nie super stabilną sytuację finansową, że nawet jak więcej zarobią, no to będą musieli, te wydatki inwestycyjne są dość znaczące, że no, na tej dywidendy nie pozostanie wiele miejsca, więc podsumowując, akcje KGHM-u mają podstawy, żeby rosnąć, a będą wyższe zyski oczywiście w KGHM-ie, ale nie sądzę, żeby te zyski przełożyły się od razu na dywidendę rzędu, nie wiem, 10-15 zł. No okej, chyba że miedź urośnie kolejne 50%.
No dobra, co by nie było, dzisiaj KGHM 11%, przynajmniej teraz jak nagrywamy, tutaj 10 z hakiem, wczoraj plus 8%, no kosmos, prawda? Czegoś takiego i przy okazji na takim gigantycznym obrocie, tam wczoraj było coś pod 300 milionów obrotów na tej, na miedzi, no, znaczy na KGHM-ie, no to
znaczy,
jest jak na
po
polskim...
Godzinie,
no.
Po godzinę obrotu już jest połowa tego wczorajszego.
No dokładnie, już jest 134 miliony widzę, tak? Czy bo teraz już jest więcej pewnie parę. My tą chwilowo opóźnienie notowania. No, ogień, prawda? No ale to wiedziałem, to się nie bierze z niczego, no faktycznie eksplozja kursu miedzi jest niesamowita, także wszyscy otwierają oczy, prawda? Dobra, drugą taką jazdą, ogniem strasznym jest wspominane przez KGHM maksimum roczne 91 zł, to w ogóle poziomy dawno nieoglądane w przypadku KGHM-u. Drugą takim wystrzałem w górę jest JSW, które widzę właśnie dzisiaj, maksimum roczne 79,20, kurs plus prawie plus 7%. Ogień. A Bogdanka co zrobiła? Nawet nie spojrzałem.
Nie, plus 2, plus 3 tylko.
To skromnie. Jak na dzisiejsze warunki rynkowe, to co się dzisiaj dzieje, to Bogdanka plus 2,5-3%, no to jest niezauważalny wzrost. Prawda? To wiem, że tam chyba jakiś węgiel znowu coś tam przebija,
tak,
jakieś
no,
znaczące poziomy.
Ponownie mamy węgiel koksujący, tak. No tak my się podniecaliśmy w tych podcastach, że to jest już 200
no ty to
dolarów za tonę.
Nie?
Ja to śledzę. Już jest 300 dolarów za tonę. W
już,
tym momencie.
Tak?
Tak. I tak no. naprawdę jak węgiel koksujący, te pierwsze ruchy były ze 100-110 do 200, to JSW rosła z tych, nie wiem, 15-20 zł do 70. Teraz jak jest z 200 na 300, to rośnie z 70 do 80. To jest takie porównanie. Oczywiście rynek no nie wierzy, że te ceny węgla koksującego z Azji przełożą się na ceny sprzedaży JSW. To co i tak samo z koksującym i z tym energetycznym. Energetyczny tak samo już, ja mam tutaj dane z wczoraj, to już jest po 90 dolarów za tonę. Miesiąc temu było 75. Z kolejne dobre 20% wzrostu tylko w miesiąc. Więc one była wypowiedź prezesa JSW jakiś tydzień temu, tydzień, dwa tygodnie temu. On mówi, no rozmawiamy z odbiorcami naszego węgla przy ustaleniu benchmarków, ale no, widzimy, nie możemy podwyższyć tak jak ceny w Azji są tego węgla, bo ceny stali nie idą tak szybko. Owszem, są wzrosty ceny stali, ale to nie są rzędu 50-100%. Huty, produkcja stali, moce produkcyjne, piece i tak dalej, to jest gdzieś 80 około procent, jak dobrze kojarzę, zdolności produkcyjnych, więc to nie jest wykorzystanie na maksa, więc kto pokryje, prezes JSW się zapytał, kto pokryje tą różnicę dla producentów stali między po prostu zakupem surowca a ceną sprzedaży stali. To jest jedna rzecz. Z drugiej strony nikt się nie pytał zbytnio o JSW, jak węgiel
ceny
spadał
spadały.
Na, tak, bardzo mocno, a stal aż tak mocno nie spadała, więc tutaj jak najbardziej na pewno ten węgiel koksujący pójdzie w górę w kontraktach. Ja przypominam tylko, że Bosch czy PKO BP, DM Bosch czy DM PKO BP w swoich raportach, gdzie wycenili JSW na jedną akcję na około tam 80-85 zł, to oni podkreślali, że tamte wystarczy, że JSW będzie sprzedawała węgiel po 120-130, max nawet 150. To będzie już około, oni dawali to 85 zł za akcję.
A jest po 300.
Rozgrywka, tak, jest po 300. Więc jest bardzo, bardzo ciekawe. Napisali, że Boś napisał to, co wspominaliśmy, tak, że jeśli węgiel przekroczy 200 w cenach, to oni spokojnie dają też grubo powyżej 200, tak? Dobrze pamiętam?
No już chyba jakoś tak też, wiesz, tak to bardzo wysoka wycena, już nie pamiętam do końca.
Więc co przy 300? No to Armagedon.
No ale to jest to, co rozmawialiśmy tydzień temu, że tu się przełożyło gdzieś, tak? Cena gdzieś tam w jakichś notowaniach jest 300. Zanim oni to przełożą na ceny transakcyjne, sprzedaży, że tam coś zacznie rosnąć, no to musi trochę wody w Wiśle upłynąć, te wyższe ceny węgla się muszą uklepać. No i tak to musi być. Dobra, więc ja tak patrzę jeszcze teraz w ogóle WIG20 plus 2%, wiadomo, że tutaj połowę roboty robi KGHM, ale to wszystko jest tak, Orlen plus 3%, PZU plus ponad 3%, Tauron ponad 2%, co tu jeszcze mamy, Energa 2,5%, Enea 2,5%, CZC plus 2% z hakiem, no moc, tak, jedynymi spółkami w WIG20, które maleją, ich kurs maleje, Orange, Eurocash i cyfrowy Polsat. Cała ta energetyka, tak, czy to wszystko te twarda gospodarka rośnie i to mocno dzisiaj, tak?
Czyli dobrze, takie typowe risk on.
Czyli co? Tak? To co znaczy sformułowanie?
No, że risk on, że włączamy ryzyko na świecie.
Tak?
Chyba tak. No właśnie to, co powiedziałeś, zniknął ten czynnik ryzyka. Wszyscy się tak obawiali tych wyborów, zakończyło się, no więc lecimy.
Dokładnie, wszyscy żyją.
Tak, nie było od razu, nie było od razu wypowiedzi Trumpa, że ojej, zamkniemy teraz granicę z Meksykiem, nie wpuścimy żadnych muzułmanów, a w ogóle NATO niech sobie radzi samo w Europie.
Tak, ale dajcie mi szybko walizkę atomową, zobaczę, muszę się pobawić, zobaczyć jak to działa, prawda?
Wyczyśćcie guzik.
Tak, dobrze, muszę tak przeszlifować guzik. Dobrze, wiesz co, z takich rzeczy, których żeśmy tak... A w ogóle KGHM rano wyniki podał. Widziałeś może? Bo ja nawet nie zwróciłem uwagi.
Tak. Nawet już wczoraj tweetowałem co do wyników. Dla mnie nadspodziewanie dobrze.
No widzisz.
Spodziewałem się gorszych. Dług netto nawet delikatnie spadł. Zyski, powiedzmy, no dobre, to jest efekta wzrostu wcześniejszych molibdenu i srebra. Bo miedź jeszcze w tych wynikach nie była, wzrost ten miedzi nie był jeszcze uwzględniany aż tak mocno, więc to jest ten efekt, więc jak najbardziej jest okej.
Okay. Muszę zaraz się okaże, że ta Sierra Gorda, wiesz, rozwiążą rezerwę Sierra Gorda.
Nie, tam totalne.
To się nie okaże, rozumiem, tak?
Znaczy... To jeszcze daleko. Sierra Gorda jest tak na takich wielkich minusach. Ile tam było? 830 milionów złotych straty po trzech kwartałach.
No tak, ale to wiesz, rezerwę. Także to... No dobra, ty, zwracam ci uwagę, że Morzejki kiedyś już zostały spisane na straty, po czym nagle się okazało, że to jest, wiesz, dochodowy biznes, nie?
No to wszystko... mniej więcej tam jest podobne, no bo wszystko od surowca zależy.
Dobrze, taki temat, bo to mamy naszą portfelową spółkę, czyli HBC Datę, która wczoraj klepnęła wieloletnie minimum na poziomie równo 2 zł. Tak? To jest minimum takie, nie oglądano od 2013 roku. No a dzisiaj jest plus 6,5%. 2,17 teraz widzę. Na wykresie.
Tak, wyniki...
I wyniki były kiedy? Wczoraj?
Przedwczoraj. Tak, wczoraj już można był, rynek mógł to sobie wyceniać, te wyniki ABC daty. I tak naprawdę reakcji rynku wczoraj nie było. Dzisiaj widzimy nagle większą reakcję.
Nie no, wczoraj było minimum na poziomie 2 zł. Nie?
Ale tak, no bo otwarcie też wczoraj było na całym rynku wieść o wynikach wyborów. Najpierw, to tak jak już powiedziałeś, dolar też się na początku osłabił i rynek też po minus 2% wszędzie był.
Ty, przepraszam cię, a to peso meksykańskie, co to tam kilkanaście procent? Czekasz, spojrzę, co tam się stało. To jest jakiś skrót. MXN, o matko. Bo to też tam się jakiś Armagedon dział. No, w drugą stronę dzisiaj widzę. Dobra, dobra, wróćmy do abecedaty, to zostawmy Meksykanów
także
samych.
Były wczoraj także już wyniki i konferencja prasowa. No i powiem szczerze, że tak jak napisałem w newsroomie opisując wyniki abecedaty, mi te wyniki, patrząc na spadek kursu, już zapalają naprawdę ładne światełko w tunelu i tutaj wydaje mi się, że jest fajny pretekst, żeby w końcu ten trend spadkowy zatrzymać. Powiem więcej, jest, wydaje mi się, że jest pretekst w końcu do odbicia. Dlaczego? Wyniki po pierwsze pokazały wyhamowanie spadku tego trendu, gdzie te zyski no, bardzo mocno spadały w dół. Następnie, tak jak napisałem pod koniec newsroomu, są dwa takie czynniki, które powinny, nawet trzy czynniki, które powinny napędzać wyniki w kolejnych okresach, czyli przejęcie S4E, spółki z dystrybutora zyskownego, dalej współpraca z Xiaomi, takiego giganta smartfonowego chińskiego.
Tak, tak, i to tutaj jest bardzo popularne na wschodzie.
I tutaj przedstawiciele spółki mówią, no co nie przyjedzie jakaś partia tego towaru, to po prostu sprzedaje się na pniu. Oni w tydzień sprzedali target sprzedażowy na miesiąc na przykład. I tak się tym chwalą, już mówią, że rozmawiają o dystrybucji na kolejne kraje, nie tylko na Polskę, więc to jest fajna rzecz. No i po trzecie, no spółka zapowiedziała, że takim bardzo dużym czynnikiem tego, że zyski netto i operacyjne spadły w abecedacie, to był skok kosztów sprzedaży. Te koszty sprzedaży spółka tłumaczyła, że one są ponoszone na rozwój organizacji, szczególnie na nowych rynkach zagranicznych. I tutaj już padła zapowiedź, że te koszty już w tym momencie spadną, że było wiele jednorazowych takich kosztów, które już się nie pokażą. Więc to jest trzeci czynnik, który może właśnie fajnie powodować wzrost. Widzimy, że już nie tylko po ABC dacie, po innych spółkach też, że ta sprzedaż, przychody rosną. Tu ABC data może być jakimś tam beneficjentem problemów Action, więc ten swój kawałek tortu pewnie jakiś tam sobie zgarnie. Coraz więcej ABC Data też robi rzeczy, których takich poza taką typową niskomarżową dystrybucją, czyli tu jest szansa, że ta zyskowność średnia z tych usług gdzieś tam pójdzie do góry. No zobaczymy jak kurs na razie od tych dołków zobacz, już 10% prawie odbił od tych minimów wczorajszych.
Widzę.
I do przodu. Fajnie, bo takie straty, jakie mamy na tej spółce w portfelu C, to czas.
No właśnie chciałem powiedzieć, że jesteśmy zainteresowani tym, mam to w portfelu C i tutaj Rafał bardzo ładnie dorobiłeś teorię do tego, że to dobrze by było, żeby już wzrost rosło.
Ty byś kupił?
Nie o to chodzi, no ale wiesz jak to jest, jak to jest takie obciążenie psychologiczne, to profesor Zaleszkiewicz u nas na konferencjach Wall Street zawsze mówi, że jak nie masz spółki i patrzysz na nią, to patrzysz o wiele bardziej obiektywnie niż jak ją masz. Jak ją masz, no to zawsze jest tak, że każdy jeden news próbujesz dorobić do tego coś, żeby było, wiesz, żeby to było, to jest pozytywny news, no ale to jest normalne, to musicie drodzy słuchacze wziąć to pod uwagę, my to dorabiamy w swoich inwestycjach, a każdy dorabia w swoich inwestycjach prywatnych, że te słabe wyniki to tylko, jak ma jakąś spółkę, ona spada, że te słabe wyniki tylko jednak w tym jednym kwartale, potem to już będzie rosło i my tak teraz właśnie bardzo pięknie, Rafał, dorobiłeś w ABC dacie, że to chyba to już jest moment przełomowy. Nie da się ukryć, nie da się ukryć. Dobrze, popatrzmy, co jeszcze mam na dzisiaj. Elemental, który też mamy już trzeci raz, że będziemy poruszać, który też mamy w portfelu C, w tym długoterminowym segmencie niedywidendowym.
To jest ten segment, w którym, no umówmy się, ja się nie czuję jak ryba w wodzie. No, taki długoterminowy segment, tam czekamy wiele lat, żeby coś tam się wydarzyło. Ale Elemental akurat, ja to sobie postawiłem za cel 10% rocznie, żeby tam sobie generować. Dzisiaj...
KGHM w jeden strasznie. Dzień. KGHM w jeden dzień taki wynik robi.
No, taki segment jest w portfelu, muszę się dostosować i próbować tam coś działać. Ale wracając do wyników Elementalu, zgodnie z moimi oczekiwaniami, Na poziomie operacyjnym spółka poprawiła się o te kilkanaście procent. Idzie ze swoim tym targetem wyniku rocznego, takim moim targetem rocznego. Taki mój target roczny to jest zarobienie dla Elementalu około 60 milionów złotych, milionów zysku netto. To się przełoży na około 30 groszy z małym hakiem na akcje, więc tam te CZ-y będą około 11-12, więc jak na ten rok jest ok. W przyszłym roku obstawiam, że ten zysk netto dalej powinien rosnąć, tak jak w ostatnich latach, więc te CZ-y dla przyszłego roku będą jeszcze fajniejsze i właśnie w tym upatruję fundamentów w końcu do wybicia z konsolidacji na Elementalu. To jest to, co ja podkreślałem, że wyniki Elementalu i rozwój spółki cały czas idzie do przodu, a kurs no, po prostu stoi, więc to długo tak nie potrwa.
Nie, no ale to rozumiem, że to było główną motywacją do kupna tego, tak? Bo gdyby to było w takiej zdecydowanej hoście, no to byłaby mniejsza motywacja. Także, a przypomnij, po ile kupiliśmy ten Elemental?
3,64.
No to tyle jest. Tyle jest. Dobra. Tak, mamy spółkę, której się pozbyliśmy, to tam dwa odcinki temu na Wizji tutaj handlowałeś, czyli Asbis. No Asbis tak się kręci wokół tych poziomów, co sprzedaliśmy, prawda? I jak, ale wiem, że wyniki podał.
Tak, wyniki podał, coś pod co my graliśmy. No nie tylko trzeciego i czwartego kwartału przede wszystkim graliśmy, no a że kurs wzrósł 30% tak szybko, czego się nie spodziewałem, no to tylko się cieszyć. Skasowaliśmy zyski, po 2,97 wyszliśmy, 30% w miesiąc zarobiliśmy. Ten kurs później w jedną, w drugą stronę, no za bardzo tam nie przebił tej naszej górki, ale dzisiaj znowu rośnie o 4%. Wydaje mi się, że dzisiejszy wzrost to jest nic innego jak ciągnięcie całej branży do góry. Wyniki Asbisu, według mnie, dobre. Co do tej wyceny, jak najbardziej pozytywne. Takich wyników dobrych oczekiwałem wcześniej. Jest szansa, żeby bez problemu spółka w czwartym kwartale pokazała jeszcze lepszy wynik, taki lepszy od spodziewanego tego czwartego kwartału. I przy tym stanie, jeśli branża się nie będzie zmieniała, to ja będę czyhał, żeby ten Asbis odkupić. Nie będę odkupywał powyżej 3 zł, ale jak się nadarzy korekta jakaś spadkowa i kurs spadnie do rejonów, tak jak na przykład wsparcie tam ma to przebite 2,65, no to będę bardzo mocno się zastanawiał. Zobaczymy, w jakim stanie wtedy będzie rynek i inne spółki, ale to będzie taki mój kandydat do zakupu i gra pod te wyniki czwartego kwartału, pod luty. Także Asbis...
Kiedy wiadomo, jaki kwartał mamy. Prawda? Że zawsze ten świąteczny, kiedy tego typu spółki powinny zawsze najwięcej zarabiać. Dobrze, przejdźmy do ostatnich transakcji w portfelu. Wiem, że tak, sprzedałeś Medical Algorithmics i kupiłeś jedną spółkę, co ja po prostu takie oczy otworzyłem, jak to zobaczyłem, że tu z fotela się osunąłem, to był podobny szok jak to, jakie OTSW kupiłeś kiedyś tam, tak? No bo dzisiaj OTSW to wszyscy patrzą, rozpatrują jako poważną inwestycję. Wtedy jak ty kupowałeś OTSW, to ja matko boska, co za bankrutę kupiłeś, tak? No dzisiaj to już sytuacja się kompletnie zmieniła. No ale dobra, ta sprzedaż Medical Algorithmics, ile na tym zarobiliśmy?
21%.
Pięknie. A po ile to trzymaliśmy? Ile to czasu
długo
zajęło?
To był długo. Problem z Medical Algorithmics.
Też nie pamiętam, kiedy kupiliśmy Medical Algorithmics. Także...
Medical Algorithmics to jest inwestycja z segmentu głosowanego.
Nie, to, przepraszam, to nie jest Medical Algorithmics, to jest Medical Algorithmics.
A, przepraszam.
To jest taka zbitka. Taka
medical. Ale ja skrót użyłem.
Nie, ja sam się złapałem na tym, że właśnie źle wypowiadam nazwę tej spółki. To jest taki, wiesz, to jest zbitka, ale to wiesz, Medical Algorithmics, a nie Medical Algorithmics. Ale dobra, to tak.
To jest taka nasza. Nieważne. Z 9 miesięcy dobre to trzymamy. 8-9 miesięcy. I tutaj ja biorę tą inwestycję na swoją klatę, ponieważ dlaczego biorę ją na klatę? Dlatego, że to ona pochodziła właśnie z, tak jak już powiedziałem, z segmentu głosowanego. Internauci ją wybrali w sądzie, ale tam taki
ale
horyzont inwestycyjny to jest 4 miesiące.
Chcesz wszystkie zasługi sobie przypisać teraz.
Nie. Znaczy, tu jest akurat taka sytuacja w Medical Algorithmics, że wziąłem na siebie na klatę, zrobiłem jedyny wyjątek do tej pory i przetrzymałem te akcje powyżej tych 4 miesięcy. Aż 8-9 miesięcy trzymałem.
To po ile to kupowaliśmy?
246,80
Kiedy to była ta cena? Gdzieś tam czerwiec, widzę, była taka cena. Nie, to było mniej, że tam wcześniej, w maju.
Tak, to w ogóle...
Na takim spadku, takim korekcie, tak?
Że tam
tak,
prawie stop loss pękł po 195 zł, który mieliśmy, byśmy byli minus 25%.
W 9 miesięcy, to 11, w lutym. A, to przed taką luką fajną.
Tak.
To wtedy...
przed luką, jeszcze. Przed tą luką to był ten spadek jeszcze poniżej 200 właśnie. Tak, co ten stop loss nam się trzęsł. No tutaj na tyle tam dobrze spółkę znałem, więc w ciemno wierzyłem. Oczywiście ten stop loss, on naprawdę został muśnięty mocno, ale zgodnie tutaj z naszymi warunkami no, nie został na stale przełamany i go nie uruchomiliśmy, więc tutaj trzymałem, no i siedziałem na tej spółce długo, aż w końcu ten górny take profit tym razem zadziałał, no i teraz możemy się w końcu cieszyć.
No, to jest tutaj. No i tam jeszcze po drodze jakąś bardzo skromną dywidendę zanotowaliśmy, bo to płacą poniżej procenta, także, ale coś tam zawsze, jakieś gotówki wpadło. I no i właśnie, przejdźmy już może na zakończenie do tego zakupu, tak, którego właśnie, po którym ja spadłem z fotela, jak usłyszałem, co ty kupujesz. W ogóle, to muszę wam, drodzy słuchacze, powiedzieć, że Rafał najpierw ogłasza na Twitterze, co kupił, a potem mi mówi. To jest też niezły hit. Ja się z Twittera dewiaduję i ja tam, co, gdzie, jak? No ale to może tak powinno być, że najpierw decyzja, strzała, potem chwalenie się, także i uzgadnienie. Dobra, Getinge Holding.
Getinge Holding, czyli tak naprawdę w większości grupa Idea Bank. Znienawidzony Leszek Czarnecki przez rynek finansowy, bo tak można dojść do takiego wniosku.
Ja ci powiem, że ja prywatnie, wiesz, tak bez tam uzasadniania, nie dotykam się niczego, co Leszek Czarnecki ma z tym coś wspólnego. Tak jakoś... Nie chciałbym, że się sparzyłem, bo nigdy nie dotykałem, ale jak tak obserwuję kursy, obserwuję różne rzeczy, no to ja się po prostu nie dotykam. No ale to mów, co tam znalazłeś w tym Getinie.
No tak samo przy JSW chyba byś się nie dotykał.
Wtedy temu. Tak. Nie, no to okej. Okay. Dlatego to powiem ci tak, po tym JSW, jak zarobisz na tym kupę kasy, no to nie robi już aż takich oczu. Nie mówi tak, chłopie, coś ty zrobił, przecież gdzie dramat i tak dalej. Nie, dlatego po JSW się nauczyłem słuchać, no słucham, co tam znalazłeś, tak?
Ja też wiem, co rynek mówi i widzę to, co tutaj się dzieje, no ale tutaj postanowiłem po prostu zaryzykować na konkretnych przesłankach, które miałem do tej inwestycji. Jakie były przesłanki? No kilka było przesłanek, bo na jednej rzadko opieram te inwestycje. Przede wszystkim fundamenty. Spółka po prostu poprawiła mocno swoje zyski. Tam trend wzrostowy ładnie trwa, wszystkie takie wskaźniki podstawowe, które się używa w bankowości, rosną. Został, to jest pierwszy, drugi czynnik, przełamanie trendu spadkowego, który zniósł z 4,50 do 80 groszy ten kurs Getinu, więc zostało przełamane, potwierdzenie przełamania, plus fundamenty, biorę. To w ogóle nie patrzę na nic innego. Zniechęcenie do spółki mi pasuje obecne. Więc to trzeci argument był, dla którego taką ryzykowną inwestycję podjąłem. No ale wiesz, kto nie ryzykuje, nie pije szampana, więc tutaj jedziemy z koksem. No i co? Po złoty 7 kupiłem, dzisiaj złoty 13.
Drodzy słuchacze, to już jakby wiem, stan rynku oddaje tutaj, widzisz, przełożyło się na Rafała, że on już, Rafał, już mam wrażenie, że tak masz, nie? Że już nie akceptujesz czegoś takiego, że ten elementar, widziałem, jak tak mówisz, no może 10% w skali roku, a w przypadku innych inwestycji, nie no jazda, zapinamy pasy i ciśniemy, tak?
Ale to musisz...
To ja jakby charakter rynku powoduje, że to jest jakby nastawienie, prawda?
Że ale Michał, ja widzę, że ty jak
fajnie, fajnie.
Ty jak i 80 czy 90 osób obserwujących to, co tam się dzieje w portfelu, zapomina o segmentach tego portfela.
Nie, nie zapominam, ale to też chciałbym, żebyś powiedział, bo sygnalizowałeś mi ostatnio, że chcesz zmienić proporcje tych segmentów.
Tak. No to najpierw podstawy. Mamy podzielony portfel. Segment dywidendowy długoterminowy, segment głosowany, gdzie internauci sobie głosują w comiesięcznych sądach z horyzontem inwestycyjnym 4-miesięcznym i mój segment własny, gdzie sam tam sobie działam. No i w tym momencie mój segment własny 25% funduszy, 25% głosowany i 50% dywidendowo-długoterminowy. W tym momencie po półtora roku mamy takie wyniki, że segment dywidendowy jest około minus 15% na minusie, segment głosowany jest na minus 5%, a mój segment jest na plus około 45-50% w tym momencie.
To będę musiał brawa dograć.
Tada! No. Więc jestem dumny, bo uważam, że na benchmarku, gdzie w tym czasie WIG jest minus 15, zarobić plus 50% na takich wielu inwestycjach, no to wydaje mi się, że mogę się tym, nie muszę się czuć jak, wiesz, polska reprezentacja 10 lat temu. I w tym momencie te ostatnie inwestycje, no dalej są fajnie rosnące, mam bardzo duży zapas zysków, jak ja to lubię mieć taką poduszkę bezpieczeństwa, a jak taki mam zapas zysków z własnego segmentu, to nie boję się wtedy, mam bardziej komfortową sytuację właśnie do podejmowania takich decyzji jak JSW i Getin. Czy chociażby, no dobra, Ursus może jest bardziej fundamentalnym i mniej ryzykownym, ale to dałem do segmentu głosowanego. Ale czy tak samo przy Briu? No ja przy Briu podkreślałem, że to jest naprawdę większa tutaj taka spekulacja moja i czynniki ryzyka. Na Briu już jest 27 zł, a kupiłem po 20 zł, tak? Czyli wiem, już jest ponad 30% na Briu.
Briu ogień dzisiaj maksimum roczne, jednocześnie maksimum historyczne 27,5 zł.
Jak tutaj te proporcje chciałem zmienić i to zmienimy? No po prostu trzymamy się proporcji nie takich sztywnych 25%, 25% i 50%, tylko te proporcje ewoluują. Jeśli mój segment własnych inwestycji z 7,5 tysiąca ma już 11 czy powyżej 11 tysięcy, no to ja w tych 11 tysiącach będę się tutaj poruszał, a nie sztywno w 7,5, skoro zarobiłem. I tak samo okroję ten segment przede wszystkim dywidendowy, który spadł o te ponad 15%. Nie będę wykorzystywał 50% z 30 tysięcy, czyli 15 tysięcy, tylko po prostu te 15 tysięcy zetnę do 13,5 i według nich będę się tam kierował przy wartości zakupów w kolejnych spółkach.
No PGE na dnie. Co tu dużo mówić? Co tam jeszcze mam? PKP Cargo, niech tak spojrzę. O matko, nie, trochę jakieś tam odbiło się, ale też to smutno wygląda i tam jeszcze... No i ta ABC Data, której dzisiaj dorobiłeś teorię piękną, żeby to się odbiło. A nie wiem, czy widziałeś, Ambra dotknęła 8 zł. Tak?
No to pięknie.
No dzisiaj...
Ale po odcięciu dywidendy było znacznie poniżej 7,50, także no to super, to w końcu jesteśmy na plusie na tej inwestycji. Dobra, na zero.
No, także gdzieś tam widziałem maksimum roczne wczoraj, czy jako nie dzisiaj, 8,04. Dzisiaj. 8,04.
Tak, no też, bo tam spadło
coś tam, no tam mogłoby się powoli zacząć. Też faktycznie mogłoby to coś tą Ambrę. Nie no, wiesz, no kurs Ambry bardzo elegancko wygląda w tych ostatnie pół roku, powiedzmy, nie, czy coś takiego.
No to uwzględniając dwie dywidendy, które z Ambry mamy, kupiliśmy te akcje po 8,63, zgarnęliśmy dwie dywidendy, to po uwzględnieniu tych wyników, podatków, to cena nasza zakupu spadła do 7,80.
Czy jesteśmy na plusie? Ta-da!
Ta-da! No ale nudy, umówmy się, nudy. No. Półtora roku siedzieć na spółce i zarobić 2%.
No, ale dobra. To bardzo fajnie nam tutaj wyszedł potem ten powyborczy odcinek, także okazało się, że nie taki diabeł straszny. No to jeszcze zobaczymy, tak, co się coś tam będzie działo. I no cóż, będzie to. Więcej takich inwestycji jak w ostatnim okresie. Dobrze, drodzy słuchacze.
Jeszcze tylko na koniec.
No.
Pięknie zakończymy. Mamy rekordową wycenę portfela C.
Ile?
To daj mi 5 sekund.
30 227 zł.
To ci powiem tak mega dokładnie.
Bo to znaczy przyszły czasy, że mimo tej masakry PGE, PKP Cargo i tak dalej, Jesteśmy na plusie.
30 900 zł. Nie no. Spadłeś z krzesła?
No, słuchaj. No, no, no. Dobrze, drodzy słuchacze, jeszcze tradycyjna formułka taka disclaimerowa. To, co my tutaj robimy, to jest działalność edukacyjna. My tutaj nie namawiamy do spekulacji, my pokazujemy, jak sobie z tym rynkiem radzić. Jak z jednej strony to analizować, jak zabezpieczać te pozycje, jak stawiać stop lossy, jak brać te ich profity. To jest działalność edukacyjna i każdy, ktoś tam zobaczy sobie skład naszego portfela C, po ile my inwestujemy w jedną spółkę, wie, że tutaj ten cel inwestycyjny, że my na tym mamy zarobić grubą kasę, wyjechać na Hawaje na zawsze, jest tutaj na trochę dalszym planie. No dobra, to co, to dziękuję serdecznie, to był podcast Echa Rynku, nazywam się Michał Masłowski
i Żyński Rafał, pozdrawiam i do usłyszenia.
Do usłyszenia.